Let us have prayer.
Pomódlmy się.
Lord Jesus,
Panie Jezu,
thank you for gathering us together.
Dziękujemy Ci, że nas zebrałeś. W pierwszej kolejności prosimy Cię o Twoje miłosierdzie. Okaż nam miłosierdzie. Udziel nam światła. Panie, obnaż nas w taki sposób, w jaki tego potrzebujemy, bo kiedy Twoje światło do nas przychodzi, oznacza to, że dotarło do nas Twoje miłosierdzie. Modlimy się więc o wiele światła podczas dzisiejszego przemawiania i podczas gdy słuchamy. Wierz, Panie, że nie jesteśmy tu po to, by otrzymać zaledwie obiektywne światło wiedzy, prawdy czy doktryny. Panie, bardziej niż w jakimkolwiek innym celu jesteśmy tu, ponieważ potrzebujemy, abyś jako Duch Rzeczywistości wprowadził nas w całą rzeczywistość, czyli w doświadczenia, subiektywne poznanie wszystkiego, co nam objawiasz. W tym celu naprawdę potrzebujemy Twojego miłosierdzia. Miłosierdzia, abyśmy ujrzeli siebie, swoje braki, miłosierdzie, aby mieć Twoją łaskę, aby była w nas tęsknota i pragnienie, by Ciebie żyć, abyśmy naprawdę wypełnili Boży zamiar i stali się Twoim powieleniem i kopią, abyśmy byli tacy jak Ty, prowadzący życie Boga człowieka. Panie, modlimy się, abyś był dziś z nami i wzbudził w nas wszystkich na nowo święte pragnienie tego, byśmy żyli jak rodzaj Bóg ludzki, wypełniając Twój zamiar. Zamiar, jaki Ci przyświecał, gdy nas stworzyłeś i spełniając pragnienie serca Ojca. Dziękujemy Ci, Panie. Amen. Doszliśmy do poselstwa piątego i dziś przejdę od razu do planu poselstwa. Wciąż jesteśmy w księdze Hioba oczywiście i tematem tego poselstwa jest Boży zamiar wobec Hioba. Jeśli chodzi o temat, to nie mógłby on być jaśniejszy. Jaki jest zamiar Boga wobec Hioba? Wielu studiowało Księgę Hioba, wielu okazywało mu zrozumienie w jego cierpieniach i niedoli. I wielu być może dołączyło także do dyskusji, jaka toczyła się między Hiobem a jego przyjaciółmi, ale wciąż wychodzą z niej niezaspokojeni, nie znając odpowiedzi na to pytanie. Jak pamiętacie, to pytanie składa się z dwóch części. To uniwersalne pytanie, które zadaje sobie każdy człowiek. Po pierwsze, dlaczego Bóg mnie stworzył? Po co tu jestem? Jakie jest znaczenie mojego życia i jego cel? A po drugie, dlaczego moje życie jest takie trudne? Dlaczego jest dziś na świecie tyle cierpienia i niedoli, a w szczególności w moim własnym życiu? Jesteśmy w księdze Hioba, w świetle, w boskim świetle i z niebiańską wizją, co oznacza, że jeśli uzyskamy duchowe objawienie od Boga, poznamy odpowiedzi na te dwa pytania. Tak naprawdę na tych kilku poselstwach odpowiedzi te odsłaniane są przed nami stopniowo, poselstwo po poselstwie, a więc nie możemy powiedzieć, że nie wiemy. Jednakże na tym dzisiejszym poselstwie moim brzemieniem nie jest to, abyśmy zobaczyli, czy poznali, czy mogli udzielić odpowiedzi na te dwa pytania, ale to, aby teraz, gdy już znamy odpowiedź, pojawiło się w nas coś więcej. I ponownie zobaczymy na tym poselstwie Boży zamiar, według Jego ekonomii i doskonałej woli. Co powinniśmy zrobić? Jaka powinna być nasza odpowiedź? Jak powinniśmy zareagować? Powiem tak, już na samym początku. Mam nadzieję, że dzięki dzisiejszemu przemawianiu i miłosiernemu nawiedzeniu nas przez Ducha, wprowadzi nas On na nowo w głębokie pragnienie, w pragnienie stania się Bogiem, człowiekiem. Pragnienie tego, aby prowadzić życie Boga człowieka, albo możemy powiedzieć, aby żyć Chrystusa i dzięki temu wyrażać Boga. Tego pragnie Bóg, uzyskać wyraz samego siebie w człowieku, którego stworzył. Wiemy jednak także, że ten człowiek zawiódł Boga. Nie dał rady. Zjadł z niewłaściwego drzewa, z drzewa poznania dobra i zła. I nie zyskał Boga. Nie przyjął Boga. Nie zjadł z drzewa życia, którym jest sam Bóg. Znalazł się zatem w sytuacji, w której były dwie możliwości. Albo ktoś staje się złym człowiekiem, to niedobrze. Myślę, że nikt z nas nie chce taki być. Albo, druga możliwość, ma zamiar, a może wręcz postanowienie, że będzie dobrym człowiekiem, na tyle, na ile się da, wręcz doskonałym człowiekiem, jak Hiob, człowiekiem uczciwym, doskonałym, którego przepełnia ludzka prawość. Ale bracia i siostry, musimy sobie uświadomić, że nawet dobry człowiek jest na tym samym drzewie, co zły człowiek. Od razu widzimy tu Boży zamiar. Nie polega on na tym, aby człowiek, którego stworzył, stał się złym człowiekiem, czy też dobrym. Bóg chce, aby człowiek był taki jak On. Chce, aby ten człowiek był Bogiem człowiekiem, prawdziwym człowiekiem, ale z pierwiastkiem, życiem, naturą, a w końcu wyrazem Boga. Aby boskie przymioty Boga, cała Jego dobroć, to, co sprawiedliwe, to, co święte, to, co jest miłością, światłem, wszystkie Jego pozytywne przymioty, aby to wszystko było widać w życiu i codzienności tego człowieka, ale wyrażało się przez Jego ludzkie cnoty. Zobaczymy niebawem, że był taki człowiek, Jezus Chrystus. On dał radę. Był pierwszym Bogiem człowiekiem. Dał początek nowemu gatunkowi, zwanemu rodzajem Bóg ludzkim. Może i zostaliśmy uczynieni na obraz i podobieństwo Stwórcy, ale jest to jedynie coś zewnętrznego. Wewnątrz jednak brakuje nam Jego życia, natury, pierwiastka i esencji. Brakuje nam rzeczywistości Boga. Tak więc bez Niego w nas, bez Jego zespolenia się z nami, bez tego, że jest On naszym życiem i wszystkim, niemożliwe byłoby, aby ktokolwiek mógł żyć Boga, wyrażać Go. Jezus Chrystus jest Słowem, które stało się ciałem. To Bóg, który wyszedł z wieczności, wszedł w ciało i wcielił się, by stać się ciałem i krwią. Był prawdziwym człowiekiem, rzeczywistym człowiekiem, ale był w nim cały, doskonały Bóg. A więc prowadził życie, które stało się dla nas wzorem. Żył jako człowiek, ale nie przez swoje ludzkie życie, mimo że był bez grzechu. Wciąż zapierał się tego życia i stale obierał Ojca, życie Ojca za swoje. I to sprawiło, że jego życie, które trwało 33,5 roku, było czymś, czego w historii ludzkości jeszcze nigdy nie było. Jeszcze nikt nigdy nie żył w taki sposób. Było to codzienne życie Boga człowieka. Dziś Bożym zamiarem jest to, aby ten człowiek, ten Bóg człowiek, wszedł w nas, był z nami jedno i zespolił się z nami, zjednoczył i połączył, żeby się wręcz z nami zinkorporował, abyśmy byli dziś nie tylko zbawieni, nie tylko odkupieni, ale aby zamieszkiwał w nas ten Bóg człowiek i byśmy dzięki temu mogli obrać Go za swoje życie, osobę i nasze wszystko, abyśmy i my mogli prowadzić życie takie, jakie On kiedyś prowadził. Tak naprawdę, bracia i siostry, On wciąż żyje. On nie przestał prowadzić tego życia Boga człowieka. Prowadzi je zarówno w niebiosach, jak i w każdym z nas. Oto prawdziwe życie chrześcijańskie. Oto prawdziwe, zwycięskie życie wierzącego. Oto, co Bóg pragnie ujrzeć na ziemi. Aby było na niej takie świadectwo Jezusa, aby Chrystus ponownie żył na ziemi w gronie ludzi, w Bóg ludziach. Przejdźmy zatem do tego poselstwa. Boży zamiar wobec Hioba, polegający na tym, aby dobry człowiek stał się Bogiem człowiekiem. Jak już wspomniałem, kiedy mówimy o dobrym człowieku, od razu myślimy o drzewie poznania dobra i zła. Bóg człowiek jest na tym drugim drzewie, na drzewie życia. Tak więc nawet przy Bożym stworzeniu, na początku Biblii, w boskim świetle wyraźnie ujawniony został Boży zamiar. Bóg nie uczynił człowieka tylko po to, by ten był dobry. Pragnie uczynić człowieka Bogiem, takim jak on sam, w życiu i naturze oczywiście, lecz nie w bóstwie. Przejdźmy teraz do planu. Mamy tu te wszystkie wersety z Księgi Hioba i z Listu do Rzymian i pojawią się one także wśród odnośników, jakie znajdziemy w tym planie. Punkt pierwszy. Hiob był dobrym człowiekiem, który wyrażał samego siebie w swojej doskonałości, uczciwości i prawości. Omówiliśmy to na poprzednich poselstwach na tym szkoleniu. Był dobrym człowiekiem. I był naprawdę dobry, w przeciwieństwie do tych, którzy udają, że są dobrzy, czy że są sprawiedliwi. On nie udawał, był naprawdę dobrym człowiekiem, bardzo rzadkim okazem. Naprawdę. Wyrażał jednak tylko samego siebie. Wyrażał swoje dobre ja w swojej doskonałości, uczciwości i prawości. Tak też powiedział. W pewnym sensie chlubił się, a z drugiej strony w pewnym sensie wypowiadał pewien fakt. Był człowiekiem niezwykle prawym, jeśli chodzi o ludzkie normy moralności oraz normy dobra i zła. Nieprawdaż? Tak było. I w swoich własnych oczach był sprawiedliwy. A doskonałość wiąże się z wewnętrznym człowiekiem, uczciwość zaś z zewnętrznym. Tak więc zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ten człowiek, Hiob, był doskonały. Był nieskazitelny, nienaganny. Nawet Paweł powiedział coś takiego, że zanim został zbawiony, był takim faryzeuszem, takim wykonawcą prawa, niemal do perfekcji, według prawa. To znaczy, że możliwe jest dla niektórych osiągnąć taki stan, czy też stać się doskonałymi w ten sposób. I powiedziane jest, że był w ziemi Uz człowiek imieniem Hiob. Ten człowiek był doskonały i prawy, i bojący się Boga, a stroniący od zła. Co za opis. Bardzo, bardzo wzniosły. B. Hiob był człowiekiem prawym. Prawość to całkowita suma doskonałości i uczciwości. Co za definicja. Kiedy szatan poszedł na naradę odbywającą się u Boga i się tam pojawił, Jahwe powiedział do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? To słowa Jahwe. Bo nie ma na ziemi nikogo jak on. Człowiek to doskonały i prawy. To powiedział Bóg. Bóg to potwierdził. Człowiek bojący się Boga. Hiob bał się Boga i stronił od zła. Niesamowite. I trzymał się swojej prawości. 1. W przypadku Hioba prawość to całkowity wyraz tego, czym on był. Myślę, że z ludzkiego punktu widzenia nie można było aspirować do czegoś więcej niż to. Aby całkowity jego wyraz można było opisać jednym słowem. Prawość. Co za opis. 2. Jeśli chodzi o jego charakter, Hiob był doskonały i uczciwy, natomiast w sensie etycznym jego prawość była na wysokim poziomie. Możemy zastąpić słowo prawość słowem moralność. Oznacza ono zasadę, najwyższą zasadę postępowania według tego, co właściwe i niewłaściwe w ludzkim społeczeństwie. Moralność. Tak więc, jeśli chodzi o jego charakter, był on doskonały i uczciwy. Jego etyczność zaś była na najwyższym poziomie. Taki był Hiob. C. Od strony pozytywnej Hiob bał się Boga. Od strony negatywnej zaś stronił od zła. Nie był zatem bez Boga, nie był człowiekiem bezbożnym. Do pewnego stopnia znał Boga i bał się Go w pozytywnym sensie. Niewielu boi się Boga. Dziś ateiści, ludzie bezbożni, nie mają bojaźni Bożej. Ten człowiek, oprócz tego, że był doskonały, bał się też Boga. I nawet stronił od zła. Co wy na to? Niewielu tak czyni. Niewielu w pełni stroni od zła. 1. Bóg nie stworzył człowieka jedynie po to, by ten się go bał i nie robił niczego niewłaściwego. Stworzył go raczej na swój własny obraz i według swojego podobieństwa po to, by człowiek go wyrażał. Tutaj musimy ujrzeć coś fundamentalnego, jeśli chodzi o boskie objawienie, a mianowicie to, że Bóg nie chciał, czy nawet nie chce, aby człowiek, którego stworzył, jedynie się go bał, czcił go, albo żeby ten człowiek stronił od zła i nie robił niczego złego ani niewłaściwego. Nie taki był Boży zamiar, gdy uczynił człowieka, mimo że jest to bardzo dobre, godne pochwały i szlachetne. Musimy ujrzeć Boży zamiar, jaki mu przyświecał, gdy stworzył człowieka na swój obraz i według swojego podobieństwa. Stworzył go w jednym celu, a mianowicie, aby ten człowiek go wyrażał, aby był taki jak on. Aby nie wyrażał samego siebie w swojej doskonałości i dobroci, a nawet w tak zwanej pobożności i duchowości, ale żeby ten człowiek wyrażał Boga w swoim myśleniu, w swojej mowie, w swoich działaniach, w swoich czynach. w swoim życiu, w swojej pracy, w swoim postępowaniu, aby pod każdym względem był jedynie Bogiem, który się wyraża. Musimy to zobaczyć, aby odpowiedzieć na pytanie zawarte w Księdze Hioba, aby odpowiedzieć na to uniwersalne pytanie, które zadaje sobie każdy człowiek. Musimy zobaczyć to objawienie. Dwa, wyrażanie Boga jest znieślejsze niż banie się Go i stronienie od zła. Mówię ludziom, aby bali się Boga, kiedy przemawiam do naszej młodzieży, czy nawet do dzieci. Pierwszą rzeczą, o jakiej mówię, jest to, aby bali się Boga. Tak jest, to początek mądrości. Ale banie się Boga nie może się równać z wyrażaniem Go. Bóg nie chce mieć jedynie grona ludzi, którzy się Go tylko boją. Są bogobojni. Lecz raczej grono ludzi, którzy Go wyrażają. To, co Hiob osiągnął, jeśli chodzi o jego doskonałość, uczciwość i prawość, było całkowicie marnością. My nie powiedzielibyśmy, że to marność. Powiedzielibyśmy, że to dobro, znakomitość, cnota, cnotliwe życie. Jak możesz mówić, że to marność? Mówimy, że to marność, bo świeci na nas boskie światło, niosące objawienie Bożej ekonomii. Bożej ekonomii, która polega na tym, aby Bóg wbudował samego siebie w człowieka, aby ten człowiek stał się nim w życiu i naturze i stał się jego rozszerzeniem, powiększeniem, powieleniem i kopią, aby go wyrażać na tej ziemi i we wszechświecie. Ani nie wypełniało to Bożego zamysłu, ani nie zaspokajało jego pragnienia. Dlatego Boga przepełniała pełna miłości troska o Hioba. Teraz widzimy, dlaczego Księga Hioba znajduje się w Biblii, dlaczego zawarta jest w niej ta historia. Tak więc Boga przepełniała pełna miłości troska o Hioba. Z pewnością kochał Hioba, kochał go. Wiecie, to, że Bóg pozwala, aby w naszym życiu było cierpienie, nie jest znakiem czy wskazówką, że Bóg nas nienawidzi, bynajmniej. Oznacza to raczej, że Bóg nas kocha. Kochający Ojciec karci nas, abyśmy przynosili owoc. Nie mam racji? Owoc pokoju i sprawiedliwości, owoc Chrystusa, owoc samego Boga. Przepełniała go troska o Hioba, o to, że Hiob utknął, o to, że nie pójdzie naprzód, aby głębiej poznać Boga, jak również prowadzić życie, które będzie wyrażało Boga. Jest w Bogu taka troska. Powiedziałbym, że taka sama troska przepełnia dziś Pana względem nas wszystkich i każdego z nas. Moje dziecko, czegoś dokonałeś, do czegoś doszedłeś, masz w sobie pewną dobroć, pewien poziom moralności i prawości, ale to nie wystarczy. Moje dziecko, chcę, żebyś był mną, abyś mnie żył, wyrażał, przejawiał. Tego pragnę. Oto właśnie historia Hioba. D. Tylko Bóg wiedział, że Hiob ma potrzebę związaną z tym, że nie miał on Boga w swoim wnętrzu. Tego mu brakowało. I był to jeden kolosalny brak. Nie miał Boga. Miał dobro, ale nie miał Boga. Swoimi własnymi siłami, swoim naturalnym życiem mógł siebie wypolerować, doprowadzić się do porządku, dojść do pewnego poziomu prawości. Ale nie miał Boga. Mógł starać się z całych sił, ale nie mógł wyrazić Boga. Potrzebujesz Boga, aby móc Go wyrazić, bracia i siostry. Dlatego musimy podążać za Bogiem, zyskiwać Go, brać Go coraz bardziej w posiadanie. Oby w świeży sposób wzbudziło się w nas wszystkich takie pragnienie. O to się modlę. Dlatego Bóg chciał, aby Hiob go zyskał i w ten sposób wyrażał ze względu na wypełnienie jego zamysłu. Pamiętacie te sławne słowa, które wypowiedział Hiob, gdy Jahwe wyszedł z wichru i przybyłby z nim porozmawiać na końcu. Powiedział: dotąd tylko moje ucho słyszało o tobie, lecz teraz moje oko cię ujrzało. Dlatego brzydzę się sobą i nawracam się w prochu i popiele. Drodzy bracia i siostry, to typowa i normalna reakcja kogoś, kto wreszcie doświadczył miłosierdzia, aby ujrzeć, kim tak naprawdę jest, że wszystko, czego dokonał, co zgromadził i co osiągnął w tej naturalnej sferze poza Bogiem, to tylko brudne łachmany. Że jest to nieczyste, bezwartościowe. A kiedy to już zobaczymy, nie będziemy w stanie nie brzydzić się sobą. Nienawidzisz wtedy swoich dokonań, nie jesteś już z nich dumny, ponieważ może i wiele zyskałeś, ale wygląda na to, że przeoczyłeś tę jedną rzecz, której zgodnie z celem stworzenia cię przez Boga naprawdę potrzebujesz, aby wypełnić Jego zamysł. I bracia i siostry, jeśli mamy takie światło jak Hiob, wszyscy się nawrócimy. Wszyscy będziemy się kajali w prochu i popiele. Wszyscy zamilkniemy. Wszyscy mamy tę poetycką retorykę Hioba i upieramy się przy jego prawości i bronimy jego sprawiedliwości. W takiej chwili wszystko się rozsypuje. Wszystko staje się niczym. Wszyscy potrzebujemy się nawrócić, czyli zwrócić się do Boga i nawet nienawidzić siebie samych. W Nowym Testamencie powiedziane jest, że musimy zapierać się siebie. Robimy to tylko wtedy, gdy okazuje się, że nasze ja jest bezwartościowe, bezużyteczne. Bogu na nic się ono nie przyda. Być może myślisz, że jest to coś, w czym możesz się chlubić, ale przed Bogiem jest ono całkowicie bezużyteczne. Kiedy to zobaczysz, zaprzesz się siebie, swojego ja. Wziąć krzyż, nieść go, zostawić życie duszewne i zapierać się siebie, to nie samobójstwo. Nie. Nawracamy się dopiero wtedy, gdy widzimy nasze bezwartościowe ja. Jak nie jest ono w stanie spełnić Bożego pragnienia i zamiaru, a wręcz staje się ku temu przeszkodą. Zastępuje samego Boga, Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, potrzebujemy nowego zbawienia, nieprawdaż? Nie tylko zbawienia, abyśmy mieli życie wieczne, ale abyśmy zostali wprowadzeni w życie wieczne. Abyśmy żyli Chrystusa i wyrażali Boga. Dwa. Boży zamiar polegał na tym, aby Hiob stał się Bogiem człowiekiem, wyrażającym Boga w jego przymiotach. Co znaczy wyrażać Boga? Wyrażać Boga to wyrażenie składające się zaledwie dwóch słów. Zobaczymy jednak, że wyrażać Boga to wyrażać Go w Jego przymiotach. Jego drogich, chwalebnych, wzniosłych, boskich przymiotach, które człowiek może dziś wyrażać. Jeśli staliśmy się Bóg ludźmi. A, Bóg wprowadził Hioba do innej sfery, sfery Boga. Czym jest ta inna sfera, do której Bóg chce wprowadzić tego człowieka? Tego szlachetnego człowieka. Jest to sfera, w której ten człowiek jeszcze nigdy nie był, której nie zna. Jest to sfera Jego samego, sfera Boga. Aby mógł On zyskać Jego zamiast tego, co mógł osiągnąć. Będzie On taki jak Paweł, który powiedział, wszystko uznaję za śmieci, za bezwartościowe śmieci, za stratę, żeby zyskać Chrystusa. Teraz widzicie, dlaczego Paweł mógł powiedzieć coś takiego i modlić się w ten sposób, ponieważ ujrzał Boży zamiar. Ochoczo wyrzekł się więc swoich osiągnięć w judaizmie. Wyrzucił je na stertę gnoju. Wszystko, co osiągnął, swoją doskonałość, sprawiedliwość, prawość. Chciał tylko zyskać Chrystusa, aby poznać Go, aby być znaleziony w Nim. Nie mając własnej sprawiedliwości, która jest sprawa, obyśmy byli tacy sami. Bożym zamiarem było uczynić z Hioba, Bożego człowieka, napełnionego Chrystusem, ucieleśnieniem Boga, aby był on Bożą pełnią ze względu na Boży wyraz w Chrystusie. Był to oczywiście ostateczny Boży zamiar, ale Hiob o tym wszystkim nie wiedział. Żył tysiące lat przed Chrystusem. Ale chwała Panu, dziś, jak Paweł, w pełni widzimy Boży zamiar. I wiemy, że Bóg pragnie uczynić z nas wszystkich Bożych ludzi, pełnych Chrystusa, ucieleśnienia Boga, ze względu na Boży wyraz w Chrystusie. C. Bóg ogołacał i pochłaniał Hioba w celu zburzenia go, aby mieć podstawę i sposób na to, by go odbudować samym sobą, dzięki czemu stałby się on Bogiem człowiekiem, takim samym jak Bóg w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie, aby go wyrażać. Teraz wiemy, dlaczego potrzebne było cierpienie w przypadku Hioba i w przypadku Pawła, a nawet w naszym własnym przypadku. Jest ono częścią Bożego dzieła ogołacania i pochłaniania nas, mającego na celu pochłonięcie zewnętrznego człowieka, ogołocenie nas z naturalnego człowieka, starego człowieka, zewnętrznego człowieka, a wręcz w pozytywnym sensie zburzenia go, zburzenia, zniszczenia go, aby Bóg mógł wykonać w człowieku nowe dzieło. To nie jest tak, że Bóg nienawidzi człowieka, że rozmyślnie chce, aby cierpiał i cieszy się z tego powodu. Nie myślcie, że Bóg taki jest. Bóg jest dobry. Ma troskliwe serce. Pragnie dla nas tego, co najlepsze, zgodnie ze swoim zamiarem. Musi zatem to zrobić, aby nas przemodelować, przebudować samym sobą jako pierwiastkiem, aby prawdziwie uczynić z nas Boga człowieka. Bez cierpienia nie będziemy wiedzieli, jak bezwartościowe są nasze osiągnięcia. Kiedy jednak ma ono miejsce, kiedy ma miejsce ogołacanie i pochłanianie, zaczynamy sobie uświadamiać. Drodzy święci, oddajmy siebie w Boże ręce, nie w ręce szatana, ale w ręce Boga. Panie, posłuż się wszystkim, naszym otoczeniem, aby nas ogołocić z samych siebie i odbudować w nas nowego człowieka, którym jesteś Ty sam. D. Bóg nie chce, abyśmy my, wierzący w Chrystusa, byli dobrymi ludźmi. Chce, abyśmy byli Bóg ludźmi. Nie da się tego wyrazić prościej. 1. Bóg stworzył nas na swój obraz, abyśmy wyrażali Boga i dał nam swoje panowanie, abyśmy Go reprezentowali. To bardzo znane wersety z Księgi Rodzaju 1:26-28. Tego chciał Bóg, tego pragnął, gdy stwarzał człowieka. A kiedy sam stał się człowiekiem w osobie Jezusa, wciąż przyświecał mu ten sam zamiar. Dokładnie ten sam, polegający na tym, że ten człowiek, Jezus, będzie wyrażał Boga w człowieku. B. W Chrystusie Bóg i człowiek stali się jednym bytem, Bogiem człowiekiem. Wiemy, że w Chrystusie, Bogu wcielonym, w sposobie, w jaki został poczęty, w jaki się narodził, był On Bogiem człowiekiem, ponieważ jest w Nim Bóg i jest w Nim człowiek. W Nim po raz pierwszy Bóg zespolił się z człowiekiem. Nigdy wcześniej nie było kogoś takiego. Jezus Chrystus, gdy żył, był pierwszym i jedynym Bogiem człowiekiem. Słowo stało się ciałem i zaprzybytkowało między nami. Z chwałą jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i rzeczywistości. Nigdy wcześniej nie było takiego człowieka. Nie był on dobry, bez wątpienia nie był zły, był Bogiem z Bożą chwałą. Był jedynym, jednorodzonym Synem Boga. Został poczęty z Ducha w łonie dziewicy. Urodził się jako coś świętego, niepospolitego. Zwał się Synem Bożym. Cóż to był za człowiek? Jak zobaczymy, jakim wciąż jest on dziś prototypem. Ponieważ Pan Jezus został poczęty z boskiej esencji, narodził się z ludzkiej, urodził się Bogiem człowiekiem. Dlatego jako Bóg człowiek miał w swej istocie dwie esencje, boską i ludzką. Dwa, poczęcie z Ducha Świętego w ludzkiej dziewicy doprowadziło do zespolenia natury boskiej z ludzką i powstania Boga człowieka. Kogoś, kto jest zarówno w pełni Bogiem, jak i doskonałym człowiekiem. Trzy. Jako doskonały człowiek i w pełni Bóg, ten Bóg-człowiek ma ludzką naturę wraz z jej cnotami, aby zawierać Boga i Go wyrażać wraz z Jego boskimi przymiotami. Jako doskonały człowiek z ludzką naturą miał on ludzkie cnoty. Był on jednak także w pełni Bogiem i zawierał w sobie Boga ze wszystkimi Jego boskimi przymiotami. W tym jednym człowieku nie mamy jedynie dłoni i rękawiczki, mamy dłoń w rękawiczce. Mamy boskie przymioty w pełni zespolone z ludzkimi cnotami tego człowieka. W jego cnotach zaś, ponieważ był człowiekiem z krwi i kości, widzimy Boga, Jego boskie przymioty. Te cnoty, które Chrystus przejawiał w swoim życiu, nie były jedynie czymś dobrym, czymś prawym. Nie były jedynie tradycyjną ludzką życzliwością i znakomitością. Były one tak naprawdę Bogiem, który się wyraża. C. Jako Bóg-człowiek, Pan Jezus żył na ziemi nie przez swoje ludzkie życie, lecz przez boskie. Zobaczymy teraz, jak prowadził On życie Boga-człowieka, jakim był wzorcem, wzorem dla wszystkich Bóg-ludzi, którzy mieli nadejść po Nim. Wzorem tego, jak wy i ja powinniśmy żyć, za którym powinniśmy podążać, by żyć w ten sposób. A sposobem tym, prosto rzecz ujmując, jest to, że nie żył on przez swoje ludzkie życie, lecz przez życie boskie. Nie przez swoją ludzką naturę, lecz przez boską. Tak właśnie żył. 1. Kiedy Pan Jezus przebywał na ziemi, to choć był człowiekiem, żył przez Boga. Mówił, jak żywy Ojciec mnie posłał i ja żyję z powodu Ojca. Mógł żyć przez siebie samego, był dobry, bezgrzeszny, ale nie żył w ten sposób. Żył z powodu Ojca, żył przez Ojca. Powiedział, Syn nie może nic uczynić sam od siebie. Lecz tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Nie czynił nic sam od siebie. Czynił wszystko od Boga, od Ojca. Cokolwiek Ojciec czynił. Nie szukał własnej woli, lecz woli Ojca. Nie szukał własnej chwały, lecz chwały Ojca. Nic nie robił sam od siebie. Robił wszystko zgodnie z wolą tego, który go posłał. To wszystko przepajało jego działania, jego życie, jego dzieło pod każdym względem. W taki sposób prowadził życie Boga człowieka. To był człowiek, który żył, postępował, poruszał się i robił różne rzeczy. W rzeczywistości był to Bóg w człowieku. A Pan Jezus żył Boga i wyrażał Go we wszystkim. Wszystko, co robił, było działaniem Boga z Niego i przez Niego. Czyż to nie wzbudza w nas aspiracji? Mam nadzieję, że to poselstwo nie będzie dla nas ciężarem i zniechęceniem, ale że przeciwnie, bracia i siostry, wzbudzi w nas szlachetne, szczere pragnienie, aspirację. Panie, kocham Pana Jezusa i to, jak wyrażał On Boga. I chcę być taki sam jak On. Chcę być przeobrażony, upodobniony do Jego obrazu. Chcę być Jego poszerzeniem, Jego powiększeniem. B. Pan Jezus żył jako Bóg człowiek przez życie Boga, a nie przez życie człowieka. To kwestia praktyki. Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Rodzimy się i po prostu żyjemy swoim życiem. Nawet po tym, jak stajemy się chrześcijanami, jeśli nie ujrzymy tego objawienia, jeśli nie oddamy się podążaniu za Chrystusem, jeśli nie będziemy zapierali się siebie, aby nie żyć w naturalny sposób, w naszym naturalnym życiu, jeśli nie będziemy ćwiczyć się w życiu przez inne życie, przez życie w naszym duchu, boskie życie, wówczas będziemy Bogiem człowiekiem jedynie z nazwy, ale nie w rzeczywistości, nie w praktyce. Nie prowadził on swego codziennego ludzkiego życia przez życie ludzkie, lecz przez boskie. Tylko boskie życie może wyrażać boskie przymioty. I tylko te boskie przymioty mogą wyrażać boski obraz, czyli Boga. Dwa, ponieważ Pan Jezus zawsze żył, odrzucając swoje ludzkie życie, zawsze umieszczając siebie w cieniu krzyża. Większość chrześcijan uważa, że Pan umarł na koniec swojej 3,5-letniej posługi na kawałku drewna. Tak naprawdę jednak Pan Jezus był na krzyżu od początku do końca swego ludzkiego życia na ziemi. Nieustannie zapierał się siebie i nieustannie żył przez Ojca. Jego codzienne ludzkie życie nie wyrażało człowieczeństwa, lecz boskość. Wyrażała się ona w boskich przymiotach, które stały się ludzkimi cnotami. 3. Przez wszystkie dni swego życia na ziemi zapierał się on siebie i brał krzyż, aby żyć Boga i wyrażać Go w Jego boskich przymiotach, które stały się ludzkimi cnotami. Tak wyglądało życie pierwszego Boga człowieka, będącego prototypem. Mamy tu kilka przykładów z Ewangelii Łukasza. Pierwszy z nich to wzbudzenie zmartwych młodego człowieka w obecności jego owdowiałej matki. Powiedziane jest, że Pan ją zobaczył kondukt żałobny, podszedł, zobaczył, zdjęło go współczucie dla niej i powiedział: nie płacz. Podszedł nawet blisko i dotknął trumny i wzbudził tego człowieka. Inny przykład z rozdziału 10 Ewangelii Łukasza, gdzie mamy historię Samarytanina, który tak naprawdę stanowi obraz Pana. Powinniście ponownie przeczytać tę historię. i zwrócić uwagę na to, jak widzimy w niej Zbawiciela człowieka, Boga człowieka, w Jego miłosiernej i czułej trosce o tego, który został pobity. O ofiarę judaistycznych bandytów, która leżała ranna w opłakanym stanie i umierała. I Pan, zdjęty współczuciem, czytam z przypisu, w swoim człowieczeństwie wraz ze swoją boskością uleczył go, okazując mu czułość oraz zaopiekował się nim, ratując go. W pełni zaspokoił to, czego tamten wówczas pilnie potrzebował. Nie mam na to czasu, ale w tej historii uczyniło 7 rzeczy. Opatrzył jego rany, polewając je oliwą i winem, wsadził go na własne zwierzę, zawiózł do gospody, która jest obrazem kościoła, zaopiekował się nim, poprosił, aby się nim zaopiekowano, zapłacił za niego i wreszcie przy swoim powrocie miał oddać gospodzie to, co wydała, aby się nim zaopiekować. To wszystko to obraz samego Pana jako prawdziwego Samarytanina, prawdziwego Boga człowieka o takim współczuciu. Widzimy tu ludzkie współczucie w każdym calu, ale nie tylko ludzkie współczucie, lecz boską życzliwość, boskie zrozumienie, boskie serce w tym, jak się o nas wszystkich troszczy, o tych, którzy są ranni. Bracia i siostry, jakże to poruszające. Następnie w Ewangelii Łukasza 13 widzimy kolejną historię o kobiecie dotkniętej przez słabość, która od 18 lat była zgięta w pół i nie mogła się wyprostować. Pan zobaczył ją i przywołał ją do siebie i powiedział: uwalniam cię od twojej choroby. I położył na nią ręce, a ona wyzdrowiała. Nie są to jedynie historie na spotkania dla dzieci. Bracia i siostry, widzimy tu życie i wyraz, głównie w postaci ogromnego współczucia i czułej życzliwości, wielkiego zrozumienia czy wręcz empatii, niesienia ciężarów tych, którzy są w potrzebie i starania się, aby uśmierzyć ich cierpienia i ból. Cóż to za współczucie? To Bóg, który się wyraża. To boskie przymioty wyrażone w ludzkich cnotach tego Boga człowieka. Jestem tym tak bardzo poruszony. Bracia i siostry, możemy tak żyć. Możemy tak dziś żyć jako Bóg ludzie. 4. Początkowo Biblia mówi o jednym Bogu człowieku poprzez swoje zmartwychwstanie. Ten Bóg człowiek powielił się i stał licznymi Bóg ludźmi. Wiemy, że w Jego zmartwychwstaniu Pana, wszyscy zostaliśmy odrodzeni. Zostaliśmy odrodzeni, by stać się Bóg ludźmi. Staliśmy się powieleniem. Miał miejsce wielki poród, wielkie powielenie w Pańskim wspaniałym zmartwychwstaniu, w którym wszyscy staliśmy się licznymi synami Bożymi, licznymi braćmi Pana. Mając na względzie, że pewnego dnia zostaniemy upodobnieni do obrazu tego pierwszego Boga człowieka, tego, który teraz jest pierworodnym Synem Bożym. Pewnego dnia zostaniemy wprowadzeni do chwały. Oto pełny wyraz trójjedynego Boga. A Pan Jezus, pierwszy Bóg człowiek, stanowi prototyp służący do wytworzenia licznych Bóg ludzi, Jego powielenia. Aby wyprodukować samochód, potrzebujesz prototypu, a następnie ma miejsce seryjna produkcja czegoś, co jest dokładnie takie samo jak prototyp. I Jezus Chrystus jest takim prototypem. Pierworodny Syn to prototyp, a liczni zrodzeni to seryjne powielenie tego prototypu. B. Bóg stał się człowiekiem, aby uzyskać seryjne powielenie samego siebie i w ten sposób doprowadzić do powstania nowego rodzaju istot. Aby na ziemi pojawił się nowy rodzaj, nowy gatunek. Ten rodzaj to Bóg ludzie. Co za wspaniały neologizm. Rodzaj Bóg ludzki. Bracia, wszyscy musimy skakać z radości i ogłosić: nie jestem jedynie przedstawicielem rodzaju ludzkiego, ale rodzaju Bóg ludzkiego. C. Pan Jezus, Bóg człowiek, był ziarnkiem pszenicy, które wpadło w ziemię, aby doprowadzić do powstania wielu ziaren, będących Jego powieleniem. Droga prowadzi przez śmierć i zmartwychwstanie, aby On, ten prototyp Boga człowieka, został powielony w wielu ziarnach. Jeden pierwsze ziarnko, pierwszy Bóg człowiek, to prototyp, wiele ziaren zaś, liczni Bóg ludzie, wytworzonych przez to jedno ziarnko poprzez śmierć i zmartwychwstanie, to powielenie pierwszego Boga człowieka. Dwa, wiele ziaren, liczni Bóg ludzie, to powielenie Boga. Nie tylko Boga człowieka, lecz samego Boga. Takie powielenie czyni Boga szczęśliwym, ponieważ wygląda ono jak On, mówi jak On i żyje jak On. Ponieważ jesteśmy Nim w życiu i naturze. Jesteśmy dziećmi Boga. Zobaczymy Go takim, jak On jest. Jesteśmy dzisiaj tacy jak On na tym świecie. D. Pierwszy krok w procesie powielenia się tego Boga człowieka polega na tym, że musimy narodzić się na nowo z pneumatycznego Chrystusa w naszym duchu, z Jego boskim życiem i naturą. To już miało miejsce. E. Ze względu na powielenie tego Boga człowieka musimy zostać przeobrażeni przez pneumatycznego Chrystusa w naszej duszy za pomocą Jego boskich przymiotów, które wyniosą nasze ludzkie cnotę na wyższy poziom, wzmocnią je, ubogacą i napełnią, abyśmy mogli Go wyrażać w naszym człowieczeństwie. Dziś wszyscy jesteśmy na nowo narodzeni, odrodzeni i przechodzimy w naszym życiu przez ten długi proces, aby zostać przeobrażeni przez tego Chrystusa w naszej duszy, która stanowi naszą osobę. We wszystkich naszych wewnętrznych częściach, w umyśle, uczuciach i woli, za pomocą Jego boskich przymiotów. Pan będzie dodawał do nas samego siebie, swoją substancję, swój pierwiastek, swoje życie i naturę, wraz ze swoimi boskimi przymiotami, Bożymi przymiotami, które wyniosą nasze stworzone ludzkie cnoty na wyższy poziom, wzmocnią je, ubogacą i napełnią, jak dłoń w rękawiczce, abyśmy mogli wyrażać Boga w naszym człowieczeństwie. F. Musimy zobaczyć, że jesteśmy Bóg ludźmi, zrodzonymi z Boga, mającymi Jego życie i naturę i należącymi do Bożego gatunku. Kiedy dziś po południu przygotowywałem się do tego poselstwa, nagle zorientowałem się, że wiem o tym wszystkim, czytałem o tym wszystkim, ale nagle głos powiedział we mnie: jesteś Bogiem człowiekiem. Należysz do innego rodzaju, do innego gatunku. Nie jesteś jedynie człowiekiem, jesteś Bogiem człowiekiem. Czy masz tego świadomość? Nie zapomniałeś o tym? Myślę, bracia i siostry, że jedną rzeczą, której naprawdę wszyscy potrzebujemy, jest to, byśmy przez cały dzień o tym pamiętali. I jeśli nikt nam o tym nie przypomni, to sami sobie przypomnijmy. Człowieku, nie jesteś jedynie człowiekiem. W sumie nie mówcie nawet człowieku, mówcie po prostu Boże człowieku. Czyż nie pamiętasz, że nie jesteś jedynie człowiekiem? Ani nawet jedynie zbawionym człowiekiem, czy odkupionym człowiekiem? Jesteś Bogiem człowiekiem. Żyj jak Bóg człowiek, postępuj jak Bóg człowiek, zachowuj się jak Bóg człowiek, mów jak Bóg człowiek. Jeden. Jako Boże dzieci zrodzone z Boga, z boskim życiem, jesteśmy Bóg ludźmi, boskimi osobami. Jesteśmy tacy sami jak ten, z którego się narodziliśmy. Jesteśmy Bożymi dziećmi, jesteśmy tacy sami jak Bóg, w życiu i w naturze. Dwa, ponieważ narodziliśmy się z Boga, możemy powiedzieć, że jesteśmy Bogiem w życiu i w naturze, lecz nie w bóstwie. Trzy, jeśli będziemy myśleli o sobie jako o Bóg ludziach i będziemy wiedzieli oraz uświadomimy sobie, kim jesteśmy, radykalnie odmieni to nas w naszym codziennym doświadczeniu. Oby tak było, że całe nasze życie jako wierzących, jako chrześcijan, jako członków w Kościele zostanie w ten sposób radykalnie odmienione. Mam rzemię o to, abyśmy nie jedynie wiedzieli o tym wszystkim, ale abyśmy tego doświadczali na co dzień. Potrzebuję tego. Jestem pobudzony, aby do tego dążyć, aby w ten sposób żyć, aby stało się to moim subiektywnym doświadczeniem. Cztery. Nie jesteśmy jedynie chrześcijanami czy wierzącymi w Chrystusa. Jesteśmy Bóg ludźmi, rodzajem Bóg ludzkim, powieleniem Boga. 5. Chrystusowe codzienne życie Boga człowieka ustanowiło Go prototypem, dzięki czemu może On zostać w nas powielony i ponownie żyć w nas, Bóg ludziach. Mamy tę wspaniałą pieśń. Żyj we mnie ponownie, Panie Jezu. Musimy ją śpiewać cały czas. Żyj przeze mnie, Panie Jezu. Bądź mym życiem, abym nie żył już przez swoje życie, lecz przez Twoje. Żyj w nas ponownie, Panie. A jako powielenie tego Boga człowieka musimy prowadzić życie Boga człowieka. Nie możemy krzyczeć jedynie, jesteśmy powieleniem i nie żyć w ten sposób. Nasz brak, święci, nie tkwi w poznaniu, ani nawet w wizji. Nasz brak tkwi w naszym codziennym życiu. B. Codzienne ludzkie życie Chrystusa polegało na tym, że człowiek żył Boga, aby wyrazić Jego przymioty w ludzkich cnotach. Ludzkie cnoty Chrystusa były napełnione i przesycone boskimi przymiotami i z nimi zespolone. Ponownie mamy tu te historie. Bardzo je lubię. Pokazują one obraz tego, jak Pan żył. Nie nauczał nas tylko o tym. Żył w ten sposób. Stał się wzorem, za którym możemy podążać. Ale nie w postaci zewnętrznego naśladowania. Raczej podążać za Nim wewnętrznie, aby zostać uformowani, upodobnieni do Jego śmierci za pomocą Jego życia zmartwychwstania. C. Jako rozszerzenie, przyrost, powielenie i kontynuacja pierwszego Boga człowieka powinniśmy prowadzić takie samo życie, jakie On prowadził. 1. Pańskie codzienne życie Boga człowieka ustanowiło wzorzec. Mamy tu wzorzec. On wciąż jest tym prototypem. Dla naszego codziennego życia Boga człowieka, polegające na byciu ukrzyżowanym, aby żyć, dzięki czemu Bóg może wyrazić się w człowieczeństwie. Umieramy, aby żyć. To nasze motto. Oto jak prowadzimy życie Boga człowieka. Umieramy dla samych siebie. Zapieramy się naszego ludzkiego życia i bierzemy Jego życie i żyjemy przez Niego, przez Jego życie. 2. Musimy zapierać się samych siebie, dawać się upodabniać do śmierci Chrystusa i powiększać Go dzięki obfitemu zaopatrzeniu Jego Ducha. Paweł dał radę. Udało mu się. Pod koniec swego życia, niedługo przedtem, jak poniósł śmierć męczeńską, wciąż doświadczał ogołocania, pochłaniania. Jednak nie narzekał, nie szemrał. Nie litował się nad sobą. Po prostu trwał, czy to w życiu, czy w śmierci. Chrystus będzie powiększony w moim ciele. Dla mnie żyć to Chrystus. Był człowiek, oprócz Pana Jezusa, który dał radę. Prawdziwy Bóg człowiek. Widać było w nim Boga. Widać było boskie przymioty w jego ludzkim życiu. Jeśli spojrzycie na rozdział 4 listu do Filipian, znajdziecie tam wychwalanie tych ludzkich cnót. Coś chwalebnego, coś szlachetnego, coś wzniosłego. Wszystko, co wiąże się z ludzkimi cnotami. Ale nie są to już jedynie ludzkie cnoty. Są to ludzkie cnoty, przesycone, przepojone boskimi przymiotami. Musimy odrzucić samodoskonalenie się i potępić budowanie naturalnego człowieka. Musimy sobie uświadomić, że chrześcijańskie cnoty wiążą się w swojej istocie z boskim życiem, boską naturą i z samym Bogiem. Jeśli mamy takie spojrzenie, bracia i siostry, poddamy się. Porzucimy nasze starania i trud samodoskonalenia się. Potępimy takie ludzkie reformowanie się i ćwiczenie. Zamiast tego po prostu zaprzemy się siebie i będziemy żyli przez Pana, żyli przez Chrystusa. Ten, który prowadził życie Boga człowieka, jest teraz duchem, który żyje w nas. Alleluja. Duch, ten pneumatyczny Chrystus, ten Bóg człowiek, któremu się udało, żyje teraz w nas i poprzez nas. Nie powinniśmy pozwalać, aby cokolwiek innego oprócz Niego nas napełniało i zajmowało. Musimy zatem powiedzieć: Panie, napełnij mnie. Panie, przesyć mnie. Panie, przepój mnie. Potrzebuję po prostu więcej Ciebie i mniej siebie, obym co dzień się umniejszał i obyś Ty co dzień się powiększał. Ja muszę się umniejszać. On musi się powiększać. Do takiego stopnia, że zostaniemy napełnieni ku całej pełni Boga, czyli ku pełnemu Bożemu wyrazowi. D. Chrystus w liście do Filipian 1:21a to Bóg człowiek, w liście do Filipian 2:5-8. Dlatego żyć Chrystusa to żyć tego Boga człowieka dzięki obfitemu zaopatrzeniu Ducha Jezusa Chrystusa. Radujmy się Duchem. Przyjmujmy Ducha. Napełniajmy się Duchem, abyśmy mieli sposób na to, by żyć, podczas gdy trawią nas zewnętrzne okoliczności. Sprawiają one, że nasz zewnętrzny człowiek niszczeje. Sprawiają, że te wszystkie ludzkie rzeczy, które być może zbudowaliśmy, które są dobre, zostają coraz bardziej zastąpione przez coś boskiego. Coś z Boga. Ostatni punkt E. Gdy otwieramy się na Pana, kochamy Go i pragniemy być z Nim złączeni w jedno, On nas napełnia i bierze w posiadanie i przejawiamy w naszym życiu chwałę boskości oraz cnoty człowieczeństwa. Panie Jezu, kochamy Cię. Kochamy Cię i otwieramy się na Ciebie. Pragniemy być z Tobą jedno. Napełnij nas, Panie. Weź mnie w posiadanie, Panie. Przejawiaj ponownie w naszym życiu chwałę swojej boskości i cnoty człowieczeństwa. Amen.